Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Anioł zaś przemówił do niewiast: nie bójcie się, wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Kobiety pospiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością biegły oznajmić to jego uczniom. A oto sam Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą refleksję fragmentem Ewangelii według świętego Mateusza. A to dlatego, że pojawia się w nim postać, która jest patronką. 9 kwietnia w kościele wspominamy niejaką Marię, żonę Kleofasa. To właśnie ona wraz z Marią Magdaleną w niedzielny poranek zmartwychwstania pojawiły się przy grobie Pana Jezusa. I to właśnie jej, jak i Marii Magdalenie, jako pierwszym ludziom, uczniom, a właściwie uczennicom, ukazał się zmartwychwstały Jezus. Wiemy także, że Maria, żona Kleofasa, towarzyszyła Chrystusowi aż do samej Jego śmierci. W Ewangelii Jana bowiem czytamy: obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Mamy więc trzy Marie, które stoją u stóp krzyża i są świadkami zbawczej śmierci Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że ewangelicznych wzmianek na temat Marii, żony Kleofasa, jest stosunkowo niewiele. Jest tylko kilka ewangelicznych faktów, które wskazują na pewne koligacje rodzinne, a także kilka informacji, które pochodzą z pierwszych wieków chrześcijaństwa od ojców Kościoła, ale nie mamy pewności, że są bardzo dokładne. Otóż przypuszcza się, że należała ona do rodziny, do krewnych Maryi, a także Józefa. Niejaki Hegezyb, chrześcijanin, pisarz, który zmarł około 180 roku naszej ery, Hegezyb, znający tradycję apostolską, nazywa Kleofasa bratem świętego Józefa. Musimy zdać sobie sprawę, że ów Kleofas występuje w Ewangelii także jako Alfeusz. Występuje pod tymi dwoma imionami. Natomiast do synów Marii Kleofasowej tradycja zalicza braci Jezusa, czyli jego krewnych, najprawdopodobniej kuzynów albo w inny sposób spokrewnionych z Jezusem. Mianowicie chodzi o Jakuba Młodszego, o Józefa i o Judę Tadeusza. Wróćmy jednak do postaci naszej patronki. Otóż Maria należała do najbliższych współpracownic samego Chrystusa. I tutaj mamy, proszę Państwa, bardzo ciekawy epizod. Wiemy bowiem, że była towarzyszem jego apostolskich wędrówek. Przypuszczalnie troszczyła się o jego doczesne sprawy razem z innymi kobietami. Dbała pewnie o pożywienie czy dach nad głową. Wykonywała takie typowo kobiece czynności przy Chrystusie, ale ciekawostką jest przede wszystkim to, że należała do słuchaczy, czyli do uczniów Jezusa. Wiemy, że w Palestynie pierwszego wieku, jeżeli byli wędrowni nauczyciele na wzór samego Chrystusa, albo jeżeli nauczali w szkołach przysynagogalnych rabini, nauczyciele, to zazwyczaj słuchaczkami nigdy nie były kobiety. Tylko na przykład chłopcy byli objęci tak zwanym obowiązkiem szkolnym w wieku od 5 do 13 lat, uczyli się w szkołach przysynagogalnych, uczyli się pytania, pisania, uczyli się interpretacji Tory, czyli pięcioksięgu, wprowadzania zapisanych tam praw w życie. Później przeżywali swoją bar mitzwę, czyli taki obrzęd, po którym chłopiec stawał się dorosłym mężczyzną i zaczynały go obowiązywać wszystkie prawa, które poznał, które są zapisane w pięcioksięgu. Otóż dziewczęta nigdy nie były uczennicami w takich przysynagogalnych szkołach i jeżeli tworzyły się pewne szkoły również dla osób już dorosłych, tak jak Chrystus miał swoich apostołów, to zazwyczaj kobiety mogły ewentualnie czasem gdzieś z daleka troszkę się przysłuchiwać, ale nigdy nie były traktowane na równi z mężczyznami, a zazwyczaj po prostu uczniami byli tylko mężczyźni. Także taka to nowość, jeśli chodzi o Marię, żonę Kleofasową. Ewangelia mówi o niej niewiele. Była przypuszczalnie osobą skromną, która kroczyła za Jezusem i po prostu mu usługiwała. Wiemy, że w końcowych perykopach Ewangelii Mateusza, od której rozpoczęliśmy dzisiejszy fragment, ta Maria Magdalena i właśnie Maria, żona Kleofasa, zostały ukazane jako, można powiedzieć, pionierki apostołów. Wiemy, że do Marii Magdaleny przylgnął tytuł apostołka apostołów i tym samym tytułem można by określić Marię, żonę Kleofasa, bo to one jako dwie pierwsze osoby, kobiety, spotkawszy Chrystusa, miały pójść i głosić dobrą nowinę samym apostołom. Miały im powiedzieć o zmartwychwstaniu Chrystusa i zaprosić do wędrówki do Galilei. I proszę Państwa, tak naprawdę nie wiemy nic o dalszych losach Marii Kleofasowej. Nie wiemy, jak potoczyło się jej dalsze życie, ale mamy bardzo ciekawą wskazówkę w Ewangelii według świętego Łukasza. Otóż wiemy, że w dniu zmartwychwstania dwaj spośród uczniów Jezusa wędrowali z Jerozolimy do miejscowości o nazwie Emaus. I to tam, w czasie tej wędrówki, przybliżył się do nich Chrystus, wyjaśniał im pisma, a później łamał dla nich chleb i uczniowie rozpoznali go po łamaniu chleba. Mamy tutaj wyraźne nawiązanie do Eucharystii i jeden z tych uczniów to właśnie Kleofas. Należy więc z bardzo dużą dawką prawdopodobieństwa przyjąć, że to pewnie mąż owej Marii. Widzimy więc, że zarówno ona, jak i jej mąż należeli do kręgu uczniów Chrystusa i stali się świadkami zmartwychwstania. W kościele, przypomnijmy, obchodzimy wspomnienie Marii, żony Kleofasa, 9 kwietnia. Proszę Państwa, budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego z serca wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.